gościem Poranka Wnet jest pan Marek Kubicki, arabista, specjalista od Libii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To powiedzmy, co w Libii się dzieje.
W Libii trwa wojna. Może to nie jest jakaś niespodzianka, biorąc pod uwagę, że poza malutkimi przejawami trwa od 2011 roku. Ciekawszy może jest cały kontekst tej wojny i obecna sytuacja. I kto popiera stronę konfliktu? Bo może dla słuchaczy nie jest aż tak istotne, że jest generał Haftar, co on robi i dlaczego stoi tuż pod Trypolisem i być może wkrótce zdobędzie władzę. I Armia Narodowa Libijska będą i ugrupowania przez nie reprezentowane będą jedyną władzą i obalą rząd jedności narodowej, Sarradża, bo pewnie słuchaczom to niewiele mówi. Istotne jest to, że w tle rozgrywa się konflikt międzynarodowy, gdzie poszczególne ugrupowania libijskie są rozgrywane przez Rosjan, Francuzów, Turków, kraje arabskie, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt. I każde z tych państw ma swoją stronę i każde z tych państw ma swój interes w tym, co się dzieje teraz w Libii. Wydaje mi się, że to jest dużo, dużo ciekawsze od tego, gdzie konkretnie wojska stoją, czy już zdobyły Trypolis, czyli stolicę obecnego rządu uznawanego przez ONZ i przez część społeczności międzynarodowej. Bo to nie jest tak, że obecny rząd jest uznawany przez wszystkich już teraz.
No to opowiedzmy w takim razie, kto za generałem Haftarem stoi.
Tak, że od samego początku generał Haftar, warto przypomnieć jego historię, bo ona też sporo będzie mówiła o tym, co się dzieje teraz. On razem z Muammarem Kaddafim obalił rząd libijski, no, ładne kilkadziesiąt lat temu. Był, można powiedzieć, podporą rządu, jednym z generałów, jednym z dowódców armii. W latach 80. podczas wojny z Czadem, zwaną wojną pick-upów, tak wyglądały główne uzbrojenia poszczególnych stron, dostał się do niewoli. Kaddafi się go wyparł. Powiedział, że to była samowolna akcja wojskowa, zrobił to sam. Nie miał ochoty go wcale uwalniać. Haftar przyszedł na stronę amerykańską. Został wyszkolony przez CIA, dostał obywatelstwo amerykańskie, mieszkał w Stanach. W 2011 roku, trochę wcześniej, został przywieziony tak naprawdę przez Amerykanów.
Zanim obalono Kaddafiego?
No, żeby obalić Kaddafiego. On tak naprawdę był jednym z dowódców, który miał obalić Kaddafiego i to się udało. W międzyczasie, czyli w czasie swojej historii, on skończył szkołę w Rosji wojskową, czyli można powiedzieć, że ze wszystkimi rozmawiał. Potem po 2011 brał udział we władzach, miał awansować, spadł na kolejną, piątą, szóstą, siódmą pozycję, co mu się nie podobało, przyszedł do opozycji. Między 2014 a 2016 była taka duża wojna domowa w Libii. W 2016 wyłonił się rząd jedności narodowej z Sarradżem. To jest obecny rząd, który jest też w Trypolisie, z którym generał Haftar walczy. Ten rząd został wyłoniony, żeby zwalczyć fundamentalistów muzułmańskich, czyli żeby zaprowadzić porządek. On specjalnie niestety nie różni się od tych ugrupowań plemiennych, bo po jednej i drugiej stronie walczą przede wszystkim plemiona. My sobie wyobrażamy, że to są armie, rządy i mamy taki wizerunek trochę państwa współczesnego, to raczej cofnijmy się do średniowiecza. To jest bitwa pod Grunwaldem, gdzie lewa flanka żmudź, tutaj oddziały najemne, tu poszczególne chojągwie litewskie. To mniej więcej tak wygląda. Oni są związani czasowo. Jedno z plemion w ciągu 6 lat zdążyło być u fundamentalistów, w rządzie jedności, a teraz obiega Trypolis razem z Haftarem. Więc tak wygląda ta scena. Haftar jest opisywany jako współpracownik, pracownik popierany przez Rosję, co jest oczywiście też prawdą, ale w ostatnim miesiącu rozmawiał z Trumpem i rozmawiał z Macronem. Na pewno kilka miesięcy temu już jest popierany przez Francuzów. Prawdopodobnie Amerykanie popierają jeden i drugi rząd. Dlaczego? Niestety tutaj ta trywialna zasada, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, to w tym akurat kontekście się sprawdza. Libia ma olbrzymie zasoby ropy naftowej i gazu. Eksport z 1,7 miliona, prawie 2 milionów baryłek spadł do kilkuset. i ciągle spada. Obecnie Haftar ma pod kontrolą większość zasobów ropy naftowej i gazu w swoich rękach.
Ale potrafi je wydobywać i eksportować?
Potrafi je wydobywać. Na razie eksport jest niemożliwy, ponieważ próby eksportu z tej strony są blokowane przez oddziały amerykańskich Marines i tankowce na przykład są zajmowane przez Amerykanów, co prawdopodobnie wkrótce się skończy w zależności od negocjacji, które w tle z dużym prawdopodobieństwem się dzieją. Także tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście możemy powiedzieć, że Haftara popiera na dzisiaj na pewno Rosja, Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar. I to jest taki ciąg stronników. Rząd jedności w Trypolisie, Sarradża, na pewno popiera Turcja, Arabia Saudyjska, prawdopodobnie wciąż Amerykanie, chociaż to już nie jest takie pewne, i społeczność międzynarodowa ONZ. W tle mamy jeszcze takie coś jak, co zrobić, żeby zatrzymać uchodźców z Libii. Mówi się o 800 tysiącach, które w przypadku nasilenia walk próbowałoby przepłynąć do Włoch, Hiszpanii.
Bo Libia jest tym centralnym miejscem, z którego płyną uchodźcy w kierunku Europy.
Znaczy centralnym miejscem, jeżeli chodzi o uchodźców z Afryki, po prostu jest tam to najbliżej. A jeżeli chodzi o Maltę i o Włochy, ten odcinek morski do przebicia jest na tyle krótki, że na prostych łodziach da się przepłynąć.
Czy jest prawdziwym twierdzenie, że od obalenia Kaddafiego nikt tak naprawdę nie rządzi w Libii?
Tak, można powiedzieć, że jest prawdziwe, jeżeli mówimy o rządzeniu w Libii. W rządzeniu w poszczególnych regionach Libii to rządy rzeczywiście były. Natomiast mówi się o kilkudziesięciu ugrupowaniach, które rządzą swoimi kawałkami. My tutaj omawiamy dwa główne, natomiast tam rzeczywiście są plemiona, są w Misracie najemnicy ekwadorscy piloci na przykład, ze rzeczy takich dość egzotycznych, którzy walczą w siłach zbrojnych. Mówimy o tym, że raz na jakiś czas na przykład na wyspie Dżerebie znajduje się rybaków francuskich, gdzie 20 osób w bardzo mocno opiętych ubraniach wielkości skrzyżowanie Jean-Claude Van Damme ze Schwarzeneggerem jest złapanych i na pewno nie z wędkami, więc tam też działają najemnicy amerykańscy i rząd amerykański wycofał się stosunkowo niedawno, który szkolił tamtejsze jednostki mniej lub bardziej oficjalnie. Mówimy o milicjach tuareskich, o milicjach berberskich, mówimy o kilku plemionach, które tam gdzieś na południu. Mówimy oczywiście też o fundamentalistach muzułmańskich, o zalążkach było państwo ISIS też w okolicy Syryty. Ono zostało w swojej masie zniszczone, czy też siły zostały pokonane, co nie oznacza, że fundamentalistów i takie, można powiedzieć, enklawy, miasteczka, gdzie w zasadzie rządzą fundamentaliści, cały czas istnieją.
A Haftar ma jakąś ideologię? Czymś się kieruje? Jak przemawia do swoich żołnierzy to, co im mówi?
To zależy oczywiście do których i w jaki sposób. Można powiedzieć, że Haftar jest dość idący, bym powiedział, daleko na kompromis w zależności od tego, skąd wieje wiatr. Więc Haftar wcale nie jest taki zły z punktu widzenia Zachodu, bo on się ustawi tam, gdzie są pieniądze.
Tak jak Kaddafi.
Tak jak Kaddafi, więc on już był, miał romans, można powiedzieć, z fundamentalistą muzułmańskim, ale bardzo pięknie mu się współpracowało z komunistyczną Rosją. Nie ma nic dla niego trudnego do współpracy i do rozmów czy z Macronem, czy też właśnie z Trumpem i z Amerykanami w sprawie tego, jak mają wyglądać pola ponośne w Libii. Więc wydaje się, że...
Kto ma ochotę na te pola? Wszyscy mają ochotę oczywiście, ale kto
zdecydowanie
ma największe szanse?
No największe szanse mają Amerykanie.
A nie Rosjanie, skoro popierają Haftara?
Natomiast Rosjanie popierają i dlatego właśnie Amerykanie już się wtrącili. Więc Amerykanie niestety też, jeżeli chodzi o ich lojalność względem partnerów tu na Bliskim Wschodzie, można powiedzieć, że ta lojalność jest dość zmienna. Więc Rosjanie oczywiście, gdyby Amerykanie trwali do końca przy rządzie jedności narodowej, być może tak. Natomiast Amerykanie już zaczynają zmieniać stronę i są bliżej. Ich wojska są rozlokowane już w Libii, w okolicy Libii, że wojska rosyjskie są rozlokowane w Egipcie, co oczywiście też daje jakąś przewagę. Tak naprawdę powiedzmy sobie jeszcze o tym.
A jak wielu żołnierzy amerykańskich jest w Libii?
To oczywiście tego nikt nie wie. Mówi się o kilkuset do paru tysięcy. Trzeba też powiedzieć, czy najemnicy, którzy są przez Amerykanów, to są najemnicy, czy to są żołnierze, czy też jednostki specjalne. Problemem jest też, że jeżeli popatrzymy na sytuację w OPEC, który mówi o tym, że należy obniżyć wydobycie o 1 000 000 baryłek, 1,2 miliona, i o tym, że ceny ropy wzrastają, co jest na rękę i Rosji, która produkuje ponad 10 milionów i jest to poważne źródło ich finansów, jak i Stanów Zjednoczonych, gdzie koszt wydobycia ropy naftowej jest na tyle wysoki, że dopiero powyżej $50 za baryłkę jest to mocniej opłacalne. Po tym, jak Irak już się wydobył z kłopotów i jego wydobycie wzrosło do 4 milionów baryłek, to, że w Libii na tą chwilę nic się nie wydobywa, pozwala i Rosji, i Amerykanom zwiększać maksymalnie swoje wydobycie, czyli muszą go ograniczać. Dwa, rosnąca cena to jest dość sporo pieniędzy, więc de facto i Rosji, i Stanów Zjednoczonych zależy, żeby te złoża nie dostały się w ręce konkurencji, żeby w przyszłości były ich. Ale na tą chwilę to, że Libia nie może wydobywać, eksportować, ani produkować tej ropy naftowej, bardzo im pomaga, bo po prostu podnosi ceny ropy naftowej i każdy z nas, będąc na stacji w ostatnim czasie, zobaczył, że benzyna w Polsce urosła do 5,5 zł.
Ale nie każdy wtedy pomyślał o tym, co robi generał Haftar i co robi rząd jedności narodowej w Libii. Pan zna dobrze Libię.
Tak, ja znam dobrze Libię, jak w ogóle znam dobrze region. Pracowałem i jeździłem tam, można powiedzieć, kilka lat temu, aktualnie zdecydowanie mniej. I trzeba powiedzieć, że z perspektywy lat, to upadek rządu Kaddafiego dla Libii nie był dobry. W zasadzie nikt Kaddafiego do końca nie lubił, ale patrząc teraz na wiosnę ludów, patrząc teraz na to, co się wydarzyło w regionie, możemy sobie powiedzieć, że przeżywano olbrzymi kryzys. Mówimy tu o Libii, mówimy tu o Syrii. Powoli na szczęście wychodzi z tego Irak. Egipt jest jeszcze bardziej niedemokratyczny i jeszcze bardziej fundamentalny niż był za Mubaraka. Można powiedzieć, że jedynym krajem, który cokolwiek zyskał na wiosnie ludów, jest Tunezja.
A co się stało ze złotem Kaddafiego?
No to bardzo ciekawe pytanie. Tego nikt nie wie. Tak samo nikt nie wie, co się stało z dość sporą kwotą gotówki, które poplecznicy Kaddafiego, poprzednie osoby związane z Tamoilem i z NOK, czyli tam libijską firmą porównywalną do Elenu, czy do Lotosu, czyli takim paliwowym monopolistą, ci ludzie w większości wypadków zostali u władzy. Czyli ci ludzie cały czas funkcjonują, cały czas zarządzają tym NOKiem i bardzo dużo tych miliardów gdzieś zostało wytransferowane. Prawdopodobnie wielu Libijczyków z tego powodu się bardzo cieszy, ale istnieje spora szansa, że wiele też rządów zachodnich i państw zachodnich przygarnęło te pieniądze, tylko się nie przyznaje.
A jakie jest życie codzienne?
Życie codzienne w większości przypadków to jest życie na wojnie. To jest życie z dużym bezrobociem. To jest życie, w którym kolejne pokolenie umie lepiej strzelać niż pisać. Czyli mówimy o tym, że powoli Libia przypomina Afganistan. Czyli jeszcze 10-20 lat. I mówimy też o tym, że tam jest tylko 7 milionów. To też nie jest bardzo duża społeczność. Większość ludzi ma ochotę wyjechać z Libii i uciec do Europy. Pozostali, którzy są u szczytach władzy, zarabiają olbrzymie, niewiarygodne pieniądze. To, co się dzieje w Libii, jeżeli chodzi o korupcję, jeżeli chodzi o możliwość dorobienia się, no to przypomina czasy bandyckie. Czyli tak naprawdę to państwo nie istnieje na tą chwilę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Kubicki, arabista, był gościem Poranka w Net.